Gość dnia.
Zgodnie z zapowiedzią sprzed minut kilku, naszym dzisiejszym gościem jest dr Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych i specjalista epidemiolog. Rozmowę prowadzić będzie Iwona Piętek.
Dzień dobry, panie dyrektorze, witam na łączach telefonicznych.
Dzień dobry.
Panie doktorze, jedna osoba, która zachorowała na legionelozę w Rzeszowie, wyszła wczoraj ze szpitala. Dziś placówkę ma opuścić druga placówkę, czyli Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Chopina. Osoby te, jak mówią medycy, jak mówi rzecznik szpitala, zostały wyleczone. Jak leczy się tę chorobę? Czy jest na nią opracowany sposób leczenia? Bo ta choroba jest z nami, z ludźmi już od wielu lat.
No, choroba chyba jest od zawsze, dlatego że w różnych badaniach środowiskowych, jak się przegląda literaturę w tym zakresie, to nie tylko na świecie, ale piękne badania były w Polsce też robione, nawet dość dawno, na przykład na Uniwersytecie w Lublinie. Występowanie tej bakterii jest bardzo powszechne i szacuje się, że w niektórych środowiskach nawet do 50-70% różnych zbiorników, szczególnie stojących czy wolno płynących, jest zakażony legionelą. I te zachorowania na pewno dawno występowały. Pierwszą epidemię, którą znalazłem w literaturze, którą opisano retrospektywnie do tyłu, to był rok 1946. Na pewno wcześniej też były, tylko nie było badań dostępnych. Zamrożono próbki płuc, bioptatów, płuc osób, które zmarły w takich ciężkich okolicznościach tych zapaleń płuc. I po latach przebadano je po mrożeniu. Okazało się, że to była legionella bawina.
Rozumiem, tak, rozumiem, że lekarze mają opracowany sposób leczenia.
Tak, tak. Były bardzo duże epidemie, bo szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych nawet choruje rocznie do kilkuset osób, a w niektórych według badań nawet kilka tysięcy tych osób. Były duże epidemie w Argentynie w latach 70. czy we Francji też w latach 70. Chorowało po kilkaset osób. Opracowano schematy leczenia i one są dość podobne do innych atypowych zapaleń płuc. Mamy do czynienia z atypowymi zapaleniami płuc dość często w tej chwili. Wynika to na pewno z podróży, z migracji, z penetrowania przez nas innych egzotycznych krajów i zawleczono te choroby. Tutaj antybiotyki są określone, to są pochodne erytromycyny, pochodne fluorochinolonów, czyli takich grup antybiotyków i starszych, i nowszych. Odkryto stare antybiotyki, powróciły jak gdyby jako skuteczne, dość rzadko stosowane w tej chwili w innych chorobach, i nowe antybiotyki, które też się stosuje. I jeżeli choroba jest wykryta dość wcześnie, złapany jest to wczesne stadium choroby i osoba chora nie ma powikłań, jakichś poważnych obciążeń odpornościowych, no to rokowanie jest dość dobre. Chociaż taka ogólna śmiertelność jest na poziomie nie tylko polskim, ale światowym, bo określone na około 10-15% nawet.
No tak, ale tutaj w przypadku tym naszym lokalnym rzeszowskim i około rzeszowskim, bo przecież chorzy pochodzą również z innych miejscowości, no można powiedzieć, że obserwujemy taki wręcz lawinowy wzrost liczby zachorowań, ale także te codzienne informacje o osobach zmarłych, one bardzo niepokoją. Główny inspektor sanitarny poinformował, że bilans dzisiaj rano, że bilans to już 7 zmarłych. Dziś rano informacja ta się pojawiła w jednej ze stacji komercyjnych, telewizyjnych. No więc właśnie tak patrząc z boku, można mieć powody do ogromnego niepokoju. W takim razie pytanie, na co zwrócić uwagę? Jakie są pierwsze objawy zakażenia? Bo na razie nie wiemy, skąd ta bakteria została przywleczona, skąd się pojawiła w Rzeszowie. O to jeszcze pana tutaj zapytam, ale pierwsze objawy zakażenia, co powinno nas zaniepokoić, żeby dać szansę potem lekarzom na odpowiednie rozpoznanie, no i wdrożenie leczenia?
No tutaj bardzo dobra jest czujność, wskazana jest czujność w tym zakresie, dlatego że legionelaza jako taka przebiega jakby w dwóch różnych odmiennych typach. Pierwsze zakażenie częstsze i łagodniejsze zdecydowanie to jest gorączka Pontiac, opisana również legionellą. Przypomina bardzo grypę i choroba, która u osób o właściwej odporności nie wywołuje większych konsekwencji. Po kilku dniach ta choroba się wygasza, następuje samowyleczenie. Po średnio 2-3 dobach od zakażenia mamy objawy podobne do grypy, czyli takie rzekomo grypowe. I na tym się kończy. Druga poważna to jest choroba legionistów, która jest zapaleniem płuc przede wszystkim, ale opisuje się też zmiany narządowe, inne powikłania w innych narządach, i zmiany w płucach w przebiegu ciężkiej tej legionelozy, gdzie to schodzi do przetok, do ropni, do wzrostów, do innych poważnych konsekwencji. Problem polega na tym, że pierwsze wstępne fazy choroby, która się pojawia po kilku dniach od zakażenia, przypominają każdą inną infekcję dróg oddechowych w efekcie zapalenia płuc, a później już po identyfikacji drobnoustroju to już jest wiadomo, że to jest legionela. Problem mają osoby z obniżoną odpornością. To jest nie tylko problem w tej chorobie, ale w każdej innej chorobie, bo ciężka grypa czy ciężki krztuś jest u osoby dorosłej i u osoby z niedoporem odporności wskutek leczenia, na przykład sterydami czy wskutek chemioterapii po leczeniu nowotworów. Ten deficyt odporności no, chyba jest takim dominującym, zagrażającym czynnikiem w tym zakresie, bo inne osoby zdrowe o wydolności właściwej, odpornościowej i ogólnej przechodzą legionelozę i wiele osób jest, które przeszły, nawet nie wiedziały o tej legionelozie. Jak się robi badanie środowiskowe, to wychodzi, że to mogło być przyczyną zapalenia płuc, chociażby pytły. W zeszłym roku na przykład.
Panie doktorze, czyli kluczowa jest tutaj, tak jak pan powiedział, czujność, zgłoszenie się do lekarza, bo tutaj przypomina mi się epidemia COVID-19. Tam mieliśmy do czynienia z testami. Mogliśmy sami już wstępnie sobie zdiagnozować swój stan. To w przypadku legionelozy takich testów...
Tu diagnostyka jest bardziej złożona i tutaj wymaga to jednak szpitala czy pobytu szpitalnego. Więc nie lekceważąc choroby, proponuje się zgłosić do lekarza pierwszego kontaktu, który oceni nasz stan, co się dzieje i skieruje do szpitala, który już dalsze leczenie poprowadzi. No tutaj nie wolno tej choroby lekceważyć, szczególnie jeżeli wiemy, że w naszym otoczeniu bliskim, bezpośrednim te przypadki były, ponieważ te zachorowania następują w sposób gromadny. No nie zgodzę się, że to jest lawinowe zachorowanie, bo te osoby stopniowo przybywają. To nie jest jakiś taki gwałtowny wysyp w postaci lawiny. Ale no wiemy o informacjach, że sąsiad na przykład, czy ktoś z bliski nas też zachorował i jest to legionelosa, więc tutaj też trzeba to zwrócić uwagę.
Panie doktorze, na razie nie znamy przyczyn pojawienia się bakterii Legionella w Rzeszowie. Co epidemiolodzy wiedzą w ogóle o przyczynach pojawiania się tej bakterii? Pan wspomniał o wodach, o zanieczyszczeniu. O co chodzi? Czy rzeczywiście te pierwsze takie podejrzenia służb sanitarnych Rzeszowa, no i także ogólnopolskich, które tutaj biorą udział w rozpoznawaniu tego zjawiska, czy one są słuszne? Co wiadomo o przyczynach?
No bakterie żyją powszechnie w naszym otoczeniu. To są wszystkie stojące bajorka, kolejne małe jeziorka, jakieś baseny nawet, czy stawy. Także w glebie, którą mamy, czyli na przykład ziemi doniczkowej, może się znaleźć, czy w jakimś kasku przywiezionym z nadmorza, bo też takie przypadki pisywano. No i bakteria trafiła na nowe środowisko w postaci stojących, niepłynących czy wolno płynących wód w sztucznym środowisku typu właśnie sieci wodne, kanalizacje, jakieś instalacje klimatyzacyjne i tak dalej. No i tutaj się doskonale rozwija. Ona została zidentyfikowana w 1976 roku, ale myślę, że wcześniej też na pewno występowała. Powszechność klimatyzacji w tamtych czasach była zupełnie inna niż w tym momencie, bo mamy ją praktycznie w każdym jednym większym czy mniejszym obiekcie, nawet w domach. Jeżeli woda, która tam jest w tych obiegach, jest w zamkniętym obiegu, jest mały przepływ, są niespuszczane jakieś ślepe pętle, jakieś stare zawory w różnych miejscach, no to ona tam się świetnie bytuje, tworzy biofilm, rozmnaża się, potrzebuje temperaturę między 25 a 45 stopni.
Panie doktorze, bo rozumiem, że pan myśli o sieci wodociągowej tutaj.
A tak. I tutaj stypowania tego, który tutaj mamy w tym momencie w Rzeszowie, zresztą to potwierdził też w wywiadach Główny Inspektor Sanitarny, dochodzenie epidemiologiczne wykazało, że te miejsca zakażenia pokrywają się dość dokładnie z siecią miejską i pozamiejską. Rzeszów ma ponad 1000 kilometrów sieci wodnej, która też sięga do sąsiednich gmin. I tutaj mapa zachorowań pokrywa się dość dokładnie z tą mapą wodociągu.
Panie doktorze...
Nie udowodniono, że to są galerie. Te osoby, które zachorowały, nie były w sklepach, nie były w galeriach, nie były w szpitalach, nie były w jakichś innych obiektach publicznych typu urzędy czy gmachy duże. No jednoznacznie w tym momencie na 99% wskazuje się, że jest to woda z sieci.
Czy działania podejmowane w Rzeszowie, takie jak zaplanowana dezynfekcja sieci wodociągowej, pomogą? To chlorowanie takie nasilone, ono pomoże? Pozbędziemy się tej bakterii?
No, ja nie jestem specjalistą od inżynierii sanitarnej, ale z literatury to, co opisuje się w sposobach pozbycia się tej wody, to sposoby są podstawowe, są dwa. Pierwsze to jest każdy jeden sposób dezynfekcji tej wody, czy w postaci światła ultrafioletowego, czy w postaci chlorowania, a czy w postaci dodawania srebra do wody, czy ozonu, bakteria dość łatwo poddaje się tym zabiegom. Jak widzimy, nawet jakiś kąpiel w bajorze, jakimś jeziorku w lesie nie powoduje u nas jakichś konsekwencji większych, prawda? Więc ten drugi sposób to jest zwiększenie przepływu tej wody. Więc spuszczenie wszystkich ślepych tych pętli rur, nieużywanych odcinków wodociągów, jakichś takich starych instalacji. No, miasto podjęło te działania, no w tym momencie tych zachorowań nie przybywa, bo mieliśmy ich 70, teraz mamy 76, więc w ciągu kilku dni przybyło raptem 6 osób. No, tu nie ma tego lawinowego postępu, więc chyba już jakieś efekty są, bo się pewne działania podejmuje. Z tego, co słyszałem, w weekend ma być duże chlorowanie tej wody. Ma 20-krotnie być przekroczona standardowa dawka, więc jest nadzieja, że to wystarczy.
Panie
doktorze,
problem
jest ten, że u nas ujęcia wody w Rzeszowie są z Wisłoka. To jest woda rzeczna, niestety. Jeżeli byłyby to studnie głębinowe, to prawdopodobnie tego problemu by nie było, tak jak nie ma w sąsiednich miejscowościach, chociażby Głogów czy Sokołów ma wodę ze studni głębinowych, nie ma tam zachorowań. To są pojedyncze osoby, które były w Rzeszowie w międzyczasie.
Panie doktorze, jeszcze krótko na koniec, bo pytania też pojawiają się od naszych słuchaczy. Do zakażenia legionellą dochodzi poprzez wdychanie skażonego aerozolu wodnego. No tak. Ale czy podczas picia, no też woda, kiedy pijemy wodę, ona też wydziela pewnie jakiś rodzaj aerozolu.
Znaczy, jeżeli pijemy wodę i nie zakuśniemy się tą wodą,
wodę, kawę, herbatę, pytają słuchacze.
Jeżeli to jest woda, kawa, herbata, no to woda jest gotowana, a więc tutaj wystarczy nam te warunki pasteryzacji, czyli te blisko 65-70 stopni, żeby zabić te bakterie, te i każde inne w sumie, bo przecież w wodzie występuje całe multum innych serotypów bakterii, to są dziesiątki gatunków. No i jeżeli to jest woda tego typu właśnie gotowana, czy parzona, czy konfekcjonowana z butelek, czy ze zbiorników zamkniętych przywieziona, czy gazowana chociażby tlenkiem węgla, który też działa zabójczo, bo dwutlenek węgla przechodzi w płaszcz węglowy, przecież który też jest bakteriobójczy, woda gazowana ma dużo większą trwałość jak woda, a każda inna niegazowana. A w zupełności to wystarcza. Jeżeli będziemy używali wody w sposób rozsądny, czyli pić ją będziemy nie zachłystując się, nie pryskając się tą wodą, nie bawiąc się w śmigusa, dyngusa. Jeżeli pójdziemy do publicznej ubikacji, umyjemy ręce, nie będziemy tymi rękami trzepać po okolicy, albo używać tych osuszaczy rąk w postaci tych dmuchaw powietrza. A już dawno opisano, że w przypadku COVID-u i innych rzeczy, jednym ze źródeł zakażenia były te dmuchawy takie do rąk, które występują w różnych lokalach czy w różnych ubikacjach publicznych. Aerozol z nich jest wydmuchiwany z dużą siłą, z wodą z rąk, która leci na wszystkie strony. Więc proponuję ręce wytrzeć ściereczką czy papierem, który tam w tych pojemnikach, jeżeli jest. Jeżeli nie, to niech to mieć swoją ściereczkę. Nie wdychać, nie pryskać tą wodą z tych właśnie różnych z innych rzeczy. Nie brać prysznica, tylko się wykąpać w zwykłej wodzie.
Dobrze,
cała epidemia nie zwalnia nas od kąpieli. To tak.
Jak najbardziej. Panie doktorze, myślę, że to nie ostatnia nasza rozmowa na antenie. Doktor Janusz Kaliszczak, specjalista chorób zakaźnych, specjalista epidemiolog, był gościem Polskiego Radia Rzeszów. Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękuję.
Z naszym gościem rozmawiała Iwona Piętak.